W starożytnym Rzymie słabość budziła absolutną odrazę. W tamtym świecie honor i pozycję społeczną zdobywało się na wojnie, w polityce, poprzez jakiś, wiesz, podbój, dominację nad innymi i bezwzględne gromadzenie wpływów. Ktoś, kto służył, był z definicji kimś gorszym.
Zdecydowanie.
A jednak w naszej dzisiejszej analizie materiałów przyjrzymy się teksto z pierwszego wieku, który bierze zwykłego listonosza.
Tak, takiego kuriera.
Właśnie, kuriera, który po drodze zachorował i prawie nie dowiózł przesyłki. I co? I ten tekst każe traktować go z takimi samymi honorami, jakie Rzymianie rezerwowali dla, no, najwybitniejszych generałów wracających z trumfem.
To jest całkowite wywrócenie systemu wartości do góry nogami.
Rozkłada na czynniki pierwsze fascynujący fragment listu do Filipian. Chodzi z grubsza o drugą połowę drugiego rozdziału. Chcemy sprawdzić, jak przejść z tej wzniosłej teorii do takiej namacalnej, codziennej praktyki.
Jasne. I wiesz, to odwrócenie wartości, o którym mówiłaś, ono nie bierze się z próżni. Żeby w pełni docenić to, o czym dzisiaj rozmawiamy, musimy na chwilę spojrzeć na ten szerszy kontekst. Bo wcześniej, w pierwszej połowie drugiego rozdziału, Paweł formułuje bardzo potężną, wręcz wzniosłą teologię.
Wzywa tam Filipian do wypracowywania swojego zbawienia z bojaźnią i drżeniem, prawda?
Dokładnie tak. I używa też fascynującego kontrastu historycznego. Przypomina o narodzie izraelskim, który po wyjściu z Egiptu wędrował przez pustynię.
O tak, ta słynna historia.
No właśnie. I tamta historia to przecież ciągłe narzekanie, szemranie i bunt. Paweł mówi nowym wierzącym w Filipii, że mają być dokładnie tym, czym starożytny Izrael nie potrafił być. Mają być bez zarzutu, świecić jak gwiazdy w mrocznym świecie. A potem dodaje obraz własnego życia jako wylewanej ofiary.
Brzmi to pięknie, ale...
Problem w tym, że dla przeciętnego człowieka takie koncepcje mogą brzmieć jak, wiesz, piękna, ale zupełnie oderwana od ziemi poezja.
W punkt. Teoria jest wspaniała, teologiczne wizje brzmią potężnie, ale umysł natychmiast zadaje to jedno pytanie.
Jak to wygląda w praktyce?
Właśnie. Jak to właściwie wygląda, kiedy ktoś rano wstaje z łóżka, idzie do pracy, wchodzi w interakcję z szefem czy z rodziną? To trochę tak, jakby czytać skomplikowaną instrukcję obsługi jakiegoś mebla, z której nic nie rozumiesz, aż nagle ktoś pokazuje ci na wideo, jak to wszystko złożyć w całość krok po kroku.
No, to świetne porównanie. I to, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że Paweł musiał zdawać sobie z tego sprawę, bo w wersetach od 19 do 30 całkowicie zmienia ton.
Schodzi z poziomu wysokiej teologii na sam dół, na piaszczyste ulice.
Dokładnie tak. I nie podaje za przykład jakichś mitycznych herosów, czy, wiesz, postaci z zamierzchłej przeszłości. Podaje przykłady ludzi, z którymi jadł, z którymi podróżował, którzy dosłownie spali w namiocie obok.
Okej, przeanalizujmy to w takim razie. Zobaczmy, jak to wzniosłe chrześcijańskie oprogramowanie działało na dwóch zupełnie różnych żywych organizmach. Pierwszym z nich z tego materiału źródłowego jest Tymoteusz. Zatem, skoro szukamy żywych dowodów, spójrzmy na kogoś, kto przeszedł twardą szkołę życia.
Tymoteusz to przypadek niezwykle intrygujący, ponieważ reprezentuje kogoś, kto przeszedł długotrwały, bardzo intensywny proces kształtowania charakteru.
W wersecie 22 Paweł używa bardzo specyficznego sformułowania. Pisze o, cytuję, sprawdzonej wartości Tymoteusza. I tutaj dr Harmon kładzie ogromny nacisk na to konkretne greckie słowo.
Tak, słowo dokime.
Dokładnie dokime. I to nie jest określenie kogoś, kto, wiesz, potrafi po prostu elokwentnie wypowiadać się na tematy duchowe, siedząc w bezpiecznym, klimatyzowanym pomieszczeniu. To termin używany w starożytności w kontekście metalurgii. Mamy tu obraz tygla. Metal jest wrzucany do pieca, podgrzewany do ekstremalnych temperatur, a wszystko to po to, by wypalić z niego wszelkie zanieczyszczenia. Po tym procesie okazuje się, co tak naprawdę zostało z tego metalu.
Świetnie to ujęłaś. I wiesz, to idzie jeszcze głębiej, bo to samo słowo pojawia się w liście do Rzymian.
O, w którym miejscu?
W 5 rozdziale, gdzie Paweł pisze, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wyrabia właśnie tę sprawdzoną wartość, ten wypróbowany charakter. Tymoteusz nie dostał certyfikatu dojrzałości po zaliczeniu jakiegoś kilkutygodniowego kursu.
Jasne, to nie był weekendowy warsztat przywództwa.
Oczywiście, że nie. Jego wartość została zweryfikowana przez całe lata wędrówek, bycia odrzucanym w różnych miastach, znoszenia niewygód, a czasem wręcz realnego zagrożenia fizycznego u boku Pawła.
Paweł używa tam też tego pięknego, wręcz takiego czułego porównania. Mówi, że jak syn z ojcem taką służył ze mną w Ewangelii. I zastanawiałam się nad tym, bo z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy pomyśleć, że to po prostu sentymentalne określanie sympatii. Coś w stylu, wiesz, lubię tego chłopata jak własnego syna.
Mhm, tak to dzisiaj odbieramy.
Ale z tego, co analizowałam w materiałach, w realiach starożytnego Bliskiego Wschodu i świata grecko-rzymskiego, to miało zupełnie inny ciężar, prawda?
O wiele większy ciężar. W tamtym świecie relacja, wiesz, uczeń-nauczyciel często wręcz pokrywała się z relacją ojciec-syn, szczególnie w rzemiośle.
Czyli jak ktoś był synem cieśli, to...
To nie szukał pracy na rynku, wysyłając CV, on stawał w warsztacie obok ojca, obserwował ruchy jego rąk, uczył się techniki... A z czasem po prostu przejmował cały warsztat jako czeladnik, który stał się mistrzem. Ale relacja Pawła z Tymoteuszem to nie był taki zimny biznes, wiesz, sam transfer wiedzy technicznej.
To musiało wejść o wiele głębiej.
Tak, bo w kulturze hebrajskiej bycie czyimś synem oznaczało posiadanie cech ojca, upodobnienie się do niego. I dr Harmon świetnie to obrazuje, przypominając inny nowotestamentowy zwrot z listu do Efezjan, gdzie mowa jest o dzieciach gniewu.
Aha, czyli to nie oznacza, że, wiesz, gniew ich dosłownie urodził biologicznie, ale że ich charakter jest tak bardzo przesiąknięty złością, że ten gniew stał się niemalże ich dominującym rodzicem. Kształtuje każdy ich krok.
Właśnie tak. I w przypadku Tymoteusza działa dokładnie ten sam mechanizm, tylko z odwrotnym wektorem. Spędzając te wszystkie lata z Pawłem, wchłaniając jego postawę, Tymoteusz przesiąkł charakterem kogoś, kto naśladuje Chrystusa. Stał się do niego po prostu podobny.
Do tego stopnia, że Paweł pisze z ogromnym uznaniem o Tymoteuszu, nie mam nikogo równego jemu. I tu pojawia się taki mały smutny wtrend, bo Paweł zauważa, że wszyscy inni szukają własnych interesów, a nie interesów Jezusa.
Zgadza się.
I to jest ten moment, w którym to nowe oprogramowanie, o którym wspomniałam, zaczyna być widoczne gołym okiem. W tej takiej domyślnej, ludzkiej naturze na pierwszym miejscu zawsze jest ego, szukanie własnej wygody, racji. A Tymoteusz robi to, o czym Paweł pisał wcześniej, patrzy na sprawy innych organicznie. To rodzi we mnie jednak pewne pytanie do naszej współczesności.
Zastanawiam się, jakie?
Zastanawiałam się, dlaczego dzisiaj tak rzadko widzimy taki organiczny model mentoringu. Wydaje się, że zamieniliśmy to surowe dłutowanie charakteru w relacjach na, no, formalne, zgrabne programy kościelne. Mamy spotkania raz w tygodniu, przerabiamy podręcznik i gotowe.
I to jest mega ważny punkt. To zwraca uwagę na jeden z najpoważniejszych kryzysów dzisiejszego podejścia do rozwoju charakteru. Dr Harmon zaznacza to bardzo wyraźnie. Chociaż kursy czy instytucjonalne ramy mogą być przydatne, by uporządkować wiedzę, to najgłębsza transformacja następuje w relacjach nieformalnych, w takich organicznych i bliskich.
Tylko że to kosztuje coś najdroższego.
Czas, dokładnie. Problem polega na tej jednej zmiennej. To pochłania ogromne ilości czasu. A czas to dziś waluta bardziej deficytowa niż pieniądze.
No bo to de facto wymaga zrezygnowania z części własnego, wygodnego życia na rzecz drugiego człowieka.
Wymaga to intencjonalności ze strony, wiesz, osób dojrzałszych, by zaprosiły kogoś młodszego do swojej codzienności. Nie na godzinę na kawę raz w miesiącu, ale by ta osoba mogła obserwować, jak mentor radzi sobie ze stresem, jak rozwiązuje konflikty z żoną czy mężem, jak znosi porażki zawodowe.
A świat dzisiaj pędzi tak szybko, że każdy buduje własne imperium. Rzadko kto powie, hej, chodź, będziemy przez kilka lat pracować ramię w ramię w tym codziennym błocie. A z drugiej strony widać w materiałach, że młodzi ludzie mają gigantyczny głód bycia poprowadzonymi w ten sposób.
Zdecydowanie. Więc Tymoteusz pokazuje nam, jak wygląda wierność na przestrzeni wielu lat, jako ktoś reprezentujący wewnętrzny krąg Pawła. Ale nasza narracja naturalnie przesuwa się teraz do kogoś z drugiej strony.
Właśnie, bo co z kimś, kto nie jest, no powiedzmy, zawodowym współpracownikiem od dekady? Kimś, kto zostaje wyrwany ze swojej strefy komfortu na chwilę. Wchodzimy w historię Epafrodyta. On został wysłany przez samych Filipian do Pawła. Paweł siedział wtedy najprawdopodobniej w więzieniu w Rzymie. Epafrodyt miał tam pójść i po prostu dostarczyć mu wsparcie finansowe.
Zgadza się. Z pozoru to była zwykła misja logistyczna.
Taki kurier z paczką z pomocą.
Tak. Ale język, jakiego Paweł używa wobec tego człowieka, jest zdumiewający. On mnie nazywa go, wiesz, tym miłym facetem, który przyniósł mi paczkę. Nadaje mu tytuły, które stawiają Epafrodyta niemal na równi z apostołami. Nazywa go swoim bratem, współpracownikiem, ale najbardziej uderzające jest określenie współbojownik.
Współbojownik? To brzmi jak towarzysz broni, z którym dzieli się okop, błoto i...
I świst kul, dokładnie tak.
Skąd taki militarny język u człowieka wysłanego z prowiantem?
Paweł często używał terminologii wojskowej, ale tutaj słowo współbojownik mocno podkreśla, że obaj uczestniczą w tym samym trudnym konflikcie. Traktuje go jak równego sobie, a nie jak podwładnego. Epafrodyt, podejmując się tej podróży, wkraczał na pole bitwy. Setki kilometrów pieszo, ryzyko ze strony opryszków na drogach. I podczas tej misji historia przybiera dramatyczny obrót.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo Epafrodyt w trakcie podróży poważnie zachorował. Tekst mówi nam wprost, że otarł się o śmierć. I wiesz, kiedy człowiek jest tak blisko końca, zazwyczaj pojawia się strach przed śmiercią, ból, może użalenie się nad sobą.
Naturalny instynkt przetrwania.
A tu dowiadujemy się, że powodem gigantycznej udręki Epafrodyta, takiego stresu, z którym nie mógł sobie poradzić, było to, że dowiedział się, że jego bliscy w Filipi usłyszeli o jego chorobie.
Mm-hmm.
Zamiast martwić się własną śmiercią, wpadł w panikę, bo martwił się, że oni będą się o niego martwić. Przecież to jest poziom jakiejś skrajnej empatii, nie sądzisz? To anihilacja własnego ego.
To jest niewiarygodne. I żeby w pełni zrozumieć wagę tego stanu emocjonalnego, trzeba koniecznie wspomnieć o jednym niezwykłym detalu filologicznym, na który wskazuje dr Harmon. To jest taki moment aha.
Zamieniam się w słuch.
Greckie słowo, którego Paweł używa tutaj na opisanie udręki i trwogi Epafrodyta, to ademonein. Jest ono bardzo rzadkie. W całym Nowym Testamencie pojawia się jeszcze tylko w dwóch miejscach, u Mateusza i Marka. I wiesz, do czego jest użyte w obu Ewangeliach?
Nie mam pojęcia, do czego.
Opisuje udrękę Jezusa w ogrodzie Getsemani, tuż przed ukrzyżowaniem.
Wow! Czekaj, to jest absolutnie wstrząsające. Słowo zarezerwowane dla opisania stanu kogoś, kto w niewyobrażalnym kosmicznym stresie poci się krwią przed egzekucją, to samo słowo zostaje użyte wobec kuriera z Filippi. I to dlatego, że jego znajomi czują niepokój.
Właśnie, to jest w tym tak uderzające. Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, to pokazuje ogromną intensywność przeżyć Epafrodyta. To nie był lekki dyskomfort. Jego układ nerwowy był przeciążony do granic.
Serio? To zmienia wszystko, jak się o tym pomyśli.
I Paweł pisał o Jezusie, który był posłuszny aż do śmierci, naśladując to uniżenie. A teraz pokazuje Epafrodyta, który niemal stracił życie, a trawiła go udręka Getsemani z powodu troski o innych. Echa posłuszeństwa Chrystusa są tu ewidentne.
Ale Bóg okazuje mu miłosierdzie. Epafrodyt zdrowieje. Paweł pisze, że to oszczędziło jemu samemu smutku na smutek. No bo przecież sam siedział w więzieniu. Strata przyjaciela to byłoby już za wiele.
Jasne. Został mu oszczędzony ten ostateczny cios.
Więc przechodzimy do trzeciej części naszej układanki. Epafrodyt ma wrócić do Filipi z listem od Pawła. I tu znowu Paweł robi coś intrygującego. Pisze do Filipian. Przyjmijcie go w Panu z całą radością i okazywajcie cześć takim ludziom. I tak sobie pomyślałam, czytając to, co to wszystko właściwie oznacza.
W jakim sensie?
No wiesz, to chyba oczywiste, że jak wysyłasz przyjaciela na niebezpieczną misję, on prawie umiera, a potem cudownie wraca do domu, to z definicji bardzo się cieszysz, witając go w drzwiach. Po co Paweł musi wydawać niemalże oficjalny wojskowy rozkaz, by się z nim cieszyli i go honorowali?
I to jest punkt, w którym wartości nowej wiary zderzają się czołowo z kulturą starożytnego Rzymu. W tamtym świecie pokora absolutnie była nieuznawana za cnotę, była cechą niewolników. Cnotą była siła, pokonywanie wrogów, zdobywanie chwały i łupów. System polityczny, ten cały cursus honorum, polegał na pięciu się po szczeblach kariery i stawianiu sobie pomników.
No tak, a tu wraca facet, który po prostu po drodze zachorował. Z rzymskiej perspektywy pewnie to wyglądało żałośnie.
Dokładnie. Wyobraźmy sobie powrót Epafrodyta z perspektywy kogoś ukształtowanego przez kult siły. Wyruszasz na misję, padasz ofiarą choroby, stajesz się bezużyteczny, leżysz w łóżku i cudem ledwo wracasz do domu. Dla Rzymianina to brzmi jak totalna porażka.
Czyli był po prostu słaby.
Tak, ale Paweł z pełną premedytacją wywraca tę ich drabinę społeczną. Nawołuje do oddawania honorów komuś, kto, wiesz, w cichości prawie umarł za dzieło Chrystusa, żeby tylko uzupełnić brak w ich posłudze. To dekonstruuje to grecko-rzymskie bohaterstwo. Prawdziwe służenie pokazuje swoje barwy, gdy ktoś bez wahania ryzykuje wszystkim dla Chrystusa w zupełnie nieefektownych warunkach.
Mam tu jednak pewną wątpliwość polemiczną w kontekście naszych dzisiejszych realiów.
Śmiało.
Te historie są wspaniałe. Tymoteusz hartowany w tyglu, Epafrodyt na krawędzi śmierci ze skrajną empatią. Ale zaraz, czy Bóg naprawdę oczekuje, że każdy z nas na co dzień będzie dosłownie ryzykował życiem na jakichś niebezpiecznych szlakach kurierskich, by udowodnić swoją wartość?
Doktor Harmon świetnie to uspokaja. Kontekst pierwszego wieku to inna rzeczywistość pod kątem ryzyka podróży. Bóg ma różne sposoby działania. Nie każdy jest powołany do fizycznego ryzykowania życiem na misjach medycznych gdzieś na krańcu świata.
Na całe szczęście.
Prawdziwym ryzykiem i oddaniem jest dziś, wieś, poświęcenie swojego czasu, środków czy własnej napiętej agendy. Odrzucenie własnego planu na dzień, aby odpowiedzieć na nagłą potrzebę kogoś w kryzysie. Bóg de facto nie potrzebuje nas ani naszych pieniędzy, przecież jest suwerenny.
Jasne. Skoro jest suwerenny, mógłby pstrzyknąć palcami i sprawić, by te pieniądze dla Pawła magicznie pojawiły się pod jego łóżkiem w rzymskim więzieniu.
Otóż to. Ale Bóg pozwala ludziom uczestniczyć w swoim dziele. I to demitologizuje ten szkodliwy mit, że do zmiany świata i robienia wielkich rzeczy z Bogiem powołani są tylko błyskotliwi pastorzy i liderzy o silnych markach. Bóg używa słabych, zwykłych ludzi.
Wspaniale to brzmi i myślę, że to świetny fundament do małego podsumowania. Z tych wszystkich analizowanych dziś materiałów wyłania się genialna dekonstrukcja tego, co możemy nazwać podzielonym życiem. Współcześnie uwielbiamy mieć wszystko w osobnych folderach.
Jak najbardziej. Szufladkujemy rzeczywistość.
Właśnie tak, szufladkujemy. Kariera to jedna szufladka, rodzina to druga szufladka, nasze pasje to trzecia, no i bycie chrześcijaninem i służenie to kolejna szufladka otwierana na przykład w niedzielę na parę godzin. Dzisiejsza analiza to obala, prawda?
Całkowicie. Tożsamość w Chrystusie, o której pisał Paweł i którą żył Tymoteusz z Epafrodytem, musi kształtować każdy z tych obszarów, tworząc z nas sług takich na wzór Chrystusa przez 24 godziny na dobę. Nie można tego rozdzielać. W pracy, w domu, podczas odpoczynku, wszędzie to nowe oprogramowanie działa w tle.
I z tego względu dr Harmon zostawia w źródłach świetne, proste zadanie, z którym chce nas wszystkich dzisiaj zostawić. Zachęca każdego, by zidentyfikować takiego wiernego sługę drugiego planu w swoim otoczeniu.
O, to jest bardzo dobre.
Kogoś, kto działa za kulisami. I należy okazać mu szacunek. To nie musi być pomnik na rynku. Wystarczy krótka notatka, SMS w środku dnia, albo ciepłe słowo w cztery oczy, podkreślając to, jak widzimy, że Bóg przez tę osobę działa i skleja cudze życie.
I wiesz, to rodzi ważne pytanie na sam koniec, bardzo prowokacyjne zresztą. Żyjemy w epoce absolutnej obsesji na punkcie budowania własnej marki.
Oj tak.
Każdy chce być głównym bohaterem. A jednak, jeśli spojrzymy na to, co widzieliśmy dzisiaj, to historia chrześcijaństwa przetrwała i rozwijała się właśnie dzięki takim cichym bohaterom drugiego planu, jak Tymoteusz i Epafrodyt.
To niezwykle trafna myśl, która zmusza do głębokiej refleksji każdego z nas. Warto się zastanowić, czy tego prawdziwego, trwałego dziedzictwa nie buduje się właśnie wtedy, gdy absolutnie nikt nie patrzy, nikt nie klaszcze, a my w cichości skupiamy się na niesieniu bezinteresownej ulgi innym? Z tą myślą kończymy dzisiejszą analizę i pozostawiamy was, to znaczy pozostawiamy tę kwestię do samodzielnego zgłębienia. Dziękuję ci za tę dyskusję.
Również bardzo dziękuję.